Dzień dobry. Oto internetowy, magiczny podcast.
Ojej. Badumc.
W dzisiejszym odcinku rozmawiać będą Patryk Król oraz
Maciej tego samego nazwiska.
Czyli kto tradycyjnie?
To my!
Jej! I kontynuujemy z serią o budowaniu postaci. A dzisiaj...
Kontynuujemy z serią. Jak słyszycie, nie będziemy dzisiaj mówić o poprawności języka polskiego, bo nie jest on naszą mocną stroną.
Nie. Szczególnie nie dzisiaj.
Ale na szczęście mamy też inne wady, więc ta jedna zniknie w ich morzu.
Tak. Dzisiejszy temat jest tematem bardzo ważnym. Jest tematem, który jest oczywisty. Jest jedną z rzeczy, które rzucają się w oczy widzom, a magicy bardzo często to przeoczają.
I jest naturalną konsekwencją poprzedniego odcinka, nawet odcinków. Hej, dlatego połączyliśmy to w serię, nie?
Ej, to ma sens.
Co? Tu jest jakiś ukryty przekaz?
Ale wy to pomyśleliście. Teraz ty mnie, panie, tutaj zaimponowałeś. No.
Dobra, to o czym tu gadamy?
Teraz pomówimy sobie o obiektach magii, jak to mamy w temacie, czyli będziemy mówili o rekwizytach, a więc o przedmiotach, które są wykorzystywane przez magików.
Tak, ostatnio mówiliśmy o efektach, czyli o rzeczach, które robimy za pomocą rekwizytów.
I nie tylko. Bo są też efekty bezrekwizytowe.
Tak, są też efekty bez... Są też rekwizyty bezefektowe, o czym porozmawiamy dzisiaj.
Tak.
Bo dzisiaj właśnie te rekwizyty...
Idą na pierwszy ogień.
Tak. I tutaj zaraz przekonasz się, czym jest rekwizyt, bo już mówiliśmy o ubraniu, a ubiór jest trochę rekwizytem, ale
a
nie do
nie
końca.
Jest. Tak. Im głębiej wchodzimy w szczegóły, tym warto rozdzielać różne rzeczy, bo będą przedmioty na scenie, które niekoniecznie będą rekwizytami, a mimo wszystko tam są. I o nich pomówimy sobie w innym odcinku. Ale na początek zaznaczmy jedną bardzo ważną rzecz. Magicy korzystają z rekwizytów.
Tak.
Bo jeśli mamy do czynienia z stand-uperem, to on wychodzi na scenę zazwyczaj wyposażony... W jeden rekwizyt, którym jest mikrofon.
Tak.
Czasem jeśli ma to rekwizyt w postaci mikrofonu na głównego, to on przestaje być rekwizytem.
Tak, ale czasem na przykład ma rekwizyt i kabel. I kabel staje się również rekwizytem odrębnym od mikrofonu.
Tak,
to było u Russella Branta na Messiah bardzo fajnie widoczne.
Tak.
Pod tym kablem, tam, po tej publiczności tam jeździł, walił ich tym kablem.
W każdym razie istnieją też rodzaje rozrywki, takiej sztuki performatywnej, która z rekwizytów nie korzysta.
Na przykład prop comedy.
Nie no, prop comedy właśnie korzysta. Ale istnieją rodzaje komedii, które nie korzystają z rekwizytów żadnych.
Tak, tak.
I z tego warto sobie zdawać sprawę, że magicy powszechnie korzystają z rekwizytów.
Tak, rekwizyty są naszym przyjacielem.
Tak. I są elementem nieodłącznym. Więc chyba, że jesteś całkowicie proples mentalistą, ale to jest bardzo ciężkie.
To i tak wykorzystujesz pewien rekwizyt, o którym powiemy za chwilę.
I nie wykorzystuję pewnego rekwizytu, o którym powiemy sobie za chwilę. Ale czemu takie mamy odmienne zdania? To też już za moment.
Bo jako rekwizyt rozumiemy wszystko to, co jest niezbędne do wykonania efektu.
Albo coś, co bierze udział w tym wykonaniu efektu bezpośrednio.
Tak, bo na przykład stół, na którym kładziesz karty, staje się natychmiast rekwizytem.
Aczkolwiek zarazem nim nie jest, bo jest też elementem scenografii.
Bo stół, na którym nie kładziesz kart, jest elementem scenografii.
Tak.
Tak z zasady. I oczywiście tutaj teatrolodzy mogą się sprzeczać, tych teorii jest dużo. My nie chcemy tutaj sobie uzurpować prawa do tego, że mamy rację, czy mamy wiedzę jakąś w tym temacie.
My nie jesteśmy aktorami, nie jesteśmy reżyserami teatralnymi, nie jesteśmy teatrologami. My to tylko jacyś tam magicy.
Znamy się na magii i chcemy tutaj mówić o budowaniu postaci za pomocą tych rekwizytów, więc po tym przy długim i jakże convoluted wstępie
przechodzimy już bardziej do konkretów.
Tup, tup.
I teraz nadchodzi pewien... problematyczny temat. Wiemy, że rekwizyt to przedmiot wykorzystywany przez magika.
Tak.
Na scenie do osiągnięcia efektu.
Tak.
Bądź podbudowania tego efektu.
Ale nie tylko przedmiot.
Ale właśnie tylko przedmiot.
Nie tylko przedmiot, bo królik również jest rekwizytem.
I teraz właśnie pytanie, czy królik jest przedmiotem?
Jest przedmiotem wykorzystywanym w efekcie magicznym, w związku z tym natychmiast staje się rekwizytem.
Właśnie nie do końca, bo królik nie jest przed rzeczą. Królik jest zwierzęciem.
Ale słowo królik jest rzeczownikiem.
Ale słowo Maciek też jest rzeczownikiem.
No, to ja też jestem rekwizytem.
Właśnie nie jesteś. Czy magik jest swoim własnym rekwizytem?
jego ciało jest jego rekwizytem.
Nie jest jego rekwizytem, bo jego ciało jest jego ciałem.
Co więcej, widz na scenie, w której jeżeli mamy proples mentalistę, który nie korzysta z rekwizytów, kto kłamie, bo widz, któremu czyta w myślach, również jest rekwizytem.
Jo. Oto alarm zapowiadanego wcześniej konfliktu między Patrykiem a Maciejem. Jo. Otóż widz nie jest rekwizytem.
Otóż mylisz się, panie Patryku, widz totalnie jest rekwizytem.
Szok! Niedowierzanie. Maciek i Patryk nie zgadzają się w jakimś temacie. Więc tak. Mamy tutaj mały dylemat, bo niektórzy z nas...
To nie jest dylemat, po prostu mylisz się.
Mamy mały dylemat. Jak przekonać Maćka do tego, że się myli? Bo niektórzy z nas, czyli Maciej, uważają, że widz może być traktowany jak rekwizyt. Natomiast inni, czyli bardzo rozsądny Patryk, uważają, że widz nie może być traktowany jako rekwizyt. Może być wykorzystywany, to fakt, ale jako uczestnik, jako pomocnik lub jako widz, ale na pewno nie jako rekwizyt.
Widz może być uczestnikiem, pomocnikiem, jeżeli wie, co się będzie działo, jeżeli świadomie wyraża zgodę na udział w tym czymś, jeżeli jest aktywnym i świadomym uczestnikiem pokazu. Więc twój stucz, czyli ugadany widz, staje się twoim pomocnikiem. Widz, który przychodzi podtrzymać ci linę, czy zweryfikować, czy ten pierścień nie ma otwarcia, jest rekwizytem.
Nie do końca właśnie, bo widz ma też swoją świadomość, ma swoje ośrodki decyzyjne i może zachowywać się w jakiś sposób. Jeśli ty poprosisz widza, żeby wyszedł na scenę, stał się pomocnikiem i pomógł ci podtrzymać linę, to, że on nie wie, co się zaraz wydarzy, nie zmienia faktu, że on może zrobić cokolwiek.
Tak samo jak nóż, który otwierasz, jest ostry i może zachować się nieprzewidywalnie, a broń może wystrzelić.
Jak nóż może zachować się nieprzewidywalnie, Macieju?
Przy otwarciu może wypaść z niego śrubka i ostrzy może odpaść, uderzając cię w oko.
Nóż nie robi tego. Rzecz może się zniszczyć, to fakt, jeśli ty o nim nie zadbałeś, ale ona tego nie robi.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że broń sama z siebie raz do roku nie strzela?
Nie. Broń nie strzela. Oczywiście może dojść do zapłonu w broni palnej i wystrzału, aczkolwiek to nie jest tak, że tam ktoś to robi.
A strzelba Czechowa nie strzela pod koniec trzeciego aktu.
Nie strzela. Nie. W ogóle. I widz, stając się uczestnikiem, może zrobić coś, czego nie przewidujesz. Może zrobić coś, co ci przeszkodzi. Może zrobić coś, na co zareagujesz lub na co nie będziesz w stanie zareagować. Ale on nie jest przedmiotem.
Jest.
I ty możesz starać się go traktować jako przedmiot, co nie zmienia faktu, że on przedmiotem się nie stanie.
A i tutaj znowu się dzielimy naszymi poglądami, bo ja uważam, że widz, mimo że jest przedmiotem, nie oznacza to, że powinieneś traktować go jak przedmiot. To oznacza, że nie powinieneś traktować go jak przedmiot, bo ja uważam, że każdy z twoich rekwizytów powinieneś traktować w sposób wyjątkowy i uważny, jeżeli tylko pasuje to do twojej postaci. Bo jeżeli będziesz traktował karty, jeżeli jesteś karciarzem, jako swojego najlepszego przyjaciela, jako towarzysza wielu dróg i powiernika swoich tajemnic, to ludzie to odczują. Jeżeli będziesz traktował widza z szacunkiem i uznaniem, tak samo jak tą talię kart, to ludzie to odczują i będą doceniali, że jesteś taką empatyczną osobą, mimo że po prostu to, co robisz, to obchodzisz się empatycznie z rekwizytem.
I tutaj właśnie się nie zgadzamy, bo ja uważam, że nie da się empatycznie obchodzić z rekwizytem. Jeśli traktujesz rekwizyt jako rzecz, którą jest, to nie możesz mieć empatii wobec rzeczy, bo rzecz nie ma emocji, a empatia to jest pewne współodczuwanie, więc nie możesz współodczuwać z czymś, co nie ma uczuć. Więc jeśli traktujesz widza jako rekwizyt, to on też uczuć ani myśli nie ma, staje się dla ciebie rzeczą i nie możesz empatycznie do niego podejść.
I tutaj ta nasza kłótnia mogłaby, czy też sprzeczka, czy też różnica zdań trwać bardzo długo.
Mogłaby trwać nawet w nieskończoność.
I zapewniam cię, drogi słuchaczu, że ona będzie trwała jeszcze parę miesięcy.
Więc niestety nie damy ci tutaj odpowiedzi, co jest prawdą.
Tak, ale niezależnie od tego, czy bardziej solidaryzujesz z Patrykiem, który uważa, że widz nie jest rekwizytem, czy ze mną, który mam rację, że widz rekwizytem jest, to podejście i dobór widza na scenę czy do efektu ma takie samo znaczenie do budowania twojej postaci jak dobór rekwizytu.
Tak, i traktowanie go też ma bardzo duże znaczenie. Aczkolwiek nie skupiamy się na tym, tak, bo chcemy sobie pomówić o rzeczach, a nie o szarej strefie i ewentualnie strefie wojny, jak to moglibyśmy ująć. Więc zostawmy tam tych widzów, czy są rzeczami, czy nie. I chodźmy dalej.
Wrzucimy ich tak warunkowo do w części rozmowy o rekwizytach, bo dobór widza ma taki, tak jak powiedziałem, ma takie samo znaczenie, ale nie będziemy decydować, czy widz jest prawdziwym rekwizytem, czy nie jest prawdziwym rekwizytem.
Kiedy korzystamy z jakichś przedmiotów na scenie, niezależnie czy pośrednio, czy bezpośrednio, bo jeśli na przykład wyciągamy talię kart z pudełka i odrzucamy pudełko, to pudełko też jest rekwizytem.
A jego odrzucenie staje się elementem choreografii bardzo ważnej, o której będziemy mówić jeszcze.
Tak, bo możemy wyjąć karty z pudełka, potargać je, spalić i wyrzucić na cztery wiatry, albo odłożyć do kieszeni czy na stół. W każdym razie każdy rekwizyt ma jakieś swoje cechy. I bardzo ważną cechą rekwizytu jest przede wszystkim to, czym on jest. Bo jeśli weźmiemy już tą talię kart, o której sobie powiedzieliśmy, no to wiemy. To są karty. Ale jeśli weźmiemy podłużny przedmiot zrobiony z metalu, na pierwszy rzut oka może nie być to oczywiste, ale za moment okaże się, że jest to długopis. To długopis też jest czymś konkretnym, jest czymś, co widzowie znają. Ale z drugiej strony ten przedmiot podłużny, metalowy, może nagle okazać się magiczną różdżką, czyli przedmiotem nie do końca już znanym widzom, ale mającym jakieś konotacje.
Tak, może się okazać również wiktoriańską pęcetą do pielęgnacji brwi.
Tak. I magik może na scenie wykorzystać dowolny przedmiot. Tutaj nic nas nie ogranicza, nie mamy żadnych zasad, zakazów, więc jako, że mamy całkowitą dowolność, to jest czasem ciężko się zdecydować, dlatego wszystko idzie troszkę w jednym stylu.
Tak, bo łatwo jest podążać z prądem, ale twoja scena, czy twój pokaz z bliska jest jak papier, przyjmie wszystko.
Tak, kartka papieru pozwala nam na dowolną kreatywność, możemy po niej rysować, możemy ją składać, możemy ją ciąć, możemy na niej pisać i tak samo jest z pokazem magicznym. Możesz wrzucić do niego jakikolwiek przedmiot. Jeśli dasz radę zmieścić gigantyczną, plastikową żyrafę na scenie, to hej, możesz to zrobić.
Mówiłem ci, że to jest zły pomysł wtedy.
Tak, to jest bardzo zły pomysł, szczególnie do tamtego efektu, ale może ktoś znajdzie największe zastosowanie na to. Jakbyś chciał kupić wielką plastikową żyrafę, odezwij się do mnie.
I wtedy ten przedmiot wprowadzony do twojego show staje się twoim rekwizytem. I tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, twoje rekwizyty mówią o tobie.
Tak. I nie mówię tylko tym, czym są, ale tym też, jakie są. Bo jeśli korzystasz na przykład z marynarki jako z rekwizytu, to czy będzie to marynarka z garnituru dwuguzikowa albo trzyguzikowa, czy będzie to marynarka z fraka, z smokingu, też dużo o tym mówi. Czy będzie to marynarka z Gucci'ego, czy może będzie marynarka od pana Janka z targu kupiona.
Tak, a może będzie to marynarka, na której są resztki jedzenia, bo wyjął ewidentnie ze śmietnika.
A może jest nadtargana, nadpalona. To jeśli korzystasz z buta, to z jakiego buta korzystasz, też ma duże znaczenie.
Tak, wyobraź sobie marynarkę, którą wychodzisz i będziesz był efekt z królikiem pojawiającym się, albo znikającym. I twoja marynarka jest cała pogryziona przez króliki. Jest cała poszarpana. To ta marynarka zdecydowanie będzie powodowała pewną synergię pomiędzy rekwizytem A, czyli królikiem. Tylko mówię umownie, żeby nie wchodzić tutaj w sprzeczkę, czy królik jest rekwizytem, czy tylko przedmiotem, czy też pomocnikiem. Będzie powstawała synergia. I tutaj zaryzykuję twierdzenie, że im więcej synergii pomiędzy tymi rekwizytami, tym lepszy będzie twój pokaz i tym lepsza będzie twoja postać, bardziej zarysowana.
Tak, twoja postać będzie bardziej spójna, a dobrze wiecie już, drodzy słuchacze, że to jest coś, czego się bardzo trzymamy tutaj przez całą tą serię. Spójność postaci jest ważna. Więc to jaki przedmiot, nie już tylko co, ale jakie będą jego bardziej takie konkretne cechy, też tworzy twoją postać, bo jeśli chcesz zrobić coś z butelką na scenie, to czy będzie to butelka wody mineralnej, czy będzie to butelka whisky, a może będzie to butelka wina, a może energetyka. To wszystko zmienia odbiór twojej postaci. I mimo to, że to nadal jest butelka napoju, to już konkretne cechy tej butelki no, są czymś, nad czym możemy posiedzieć, pomyśleć i z czym możemy pracować.
Bo teraz zobacz, istnieją rzeczy, które są ogólnie neutralne.
Na przykład woda mineralna, niegazowana.
Tak, nudna.
Jak ja.
Więc jeżeli na przykład mówiąc o butelce, weźmiesz zwykłą butelkę po winie, taką ciemnozieloną, bez metki, bez etykiety, bez czego, bez korka nawet, to jest butelka, która nie mówi absolutnie nic.
Poza tym, czym jest.
Tak samo jak zwykłe karty. Zwykłe karty, powiem bicycle, to są zwykłe karty, one nie mówią nic. I teraz tak, ale jeżeli ta butelka będzie miała etykietę tanie wino marki Wino Commandos, to ta butelka nabiera już trochę tożsamości. ta butelka zaczyna mówić już coś o jej posiadaczu. Jeżeli na tej butelce będą glony morskie, kurz i nadgryziona zębem czasu etykieta pochodząca z XVI wieku, to to będzie mówiło coś o twojej postaci zupełnie innego niż to wino tanie wino marki Wino Commandos, mimo że to jest ten sam rekwizyt, ta sama butelka. Tak samo karty.
Tak, jeśli masz zwykłe bicycle, jak każdy magik czy każdy gracz w Stanach Zjednoczonych, to jesteś normalnym gościem, używasz zwykłych kart. Ale jeśli na przykład masz specjalne, pozłocane karty, albo nawet karty robione na złotej blasze, to to trochę mówi o twoim bogactwie.
Tak.
Jeśli natomiast to są karty, które sam zrobiłeś na kartonie, który wyciągnąłeś z śmietnika, to też dużo mówi o twojej postaci, o tym bezdomnym magu, którego można spotkać w ciemnej uliczce.
Przy śmietnikach, gdzie ludzie wrzucają jedzenie.
Tak.
To mogą być też karty z literkami zamiast cyframi. To tak. Mogą być karty do tarota, do karoka, do czegokolwiek. Karty te takie podstawowe, o których my myślimy natywnie, tak defaultowo, karty, to to są karty, które zasadniczo zazwyczaj nie wnoszą za dużo do twojej postaci.
Chyba że mówią o tobie, że jesteś hazardzistą.
Na przykład. Ale to wtedy dobrze jest, pamiętasz synergia, wrzuć do tego jakiś żeton czy coś takiego.
Tak. I rekwizyty mają jeszcze jedną cechę. Pod tym czym są, jakie są, to mają jeszcze symbolikę.
Oho.
Bo nie wszystko jest tylko tym, czym jest. Nasza cywilizacja, jak i każda inna, przywiązuje różne dziwne konotacje do różnych przedmiotów. I tak na przykład nóż może nie być tylko narzędziem do otwierania kopert.
Ani jelit.
Tak samo świeca może nie być tylko narzędziem do oświetlania przestrzeni.
Tak samo drabina jest drabiną, ale oparta o mur, kiedy musisz pod nią przejść i jesteś przesądny, staje się czymś zupełnie innym.
Tak, i przesądy są bardzo ciekawe akurat, bo czterolistna koniczynka, którą ja bardzo lubię, jest czymś więcej niż po prostu kwiatkiem, a bardziej roślinką, ale one też kwiatki jakieś tam mają.
Tak, mają kwiatki, ignorancie.
No mają, ale sama ta nie, mają, listki mają. Nie są kwiatkiem.
No nie są kwiatkiem, bo są listkami.
No, dokładnie. Czarny kot,
tak.
Niezależnie czy jest rekwizytem czy nie, też się kojarzy w jakiś sposób, też ma swoją symbolikę. Liczba 8 wycięta z kartonu jest spoko liczbą, ale kiedy ją obrócisz na bok i nagle zmienia się w znak nieskończoności, nadal jest tym samym wycięciem z kartonu symbolem, tylko że znaczy już coś zupełnie innego. I mówi coś innego o twojej postaci.
Tak, i ty jesteś w stanie, szukając tej spójności, znajdować symbole, które będą pogłębiały, będą synergicznie współpracowały z innymi elementami twojej postaci i innymi rekwizytami.
Tak, bo jeśli korzystasz z liny i ta lina jest związana mocnym węzłem, to to też już ma jakieś znaczenie. Bo jeśli znasz na przykład pojęcie węzła gordyjskiego, to możesz z niego korzystać. Jeśli nie znasz, to poznaj. Bardzo ciekawym przedmiotem jest też miecz.
Demoklesowy?
Tak,
tam,
na przykład.
Gdzie w parze tam z węzłem gordyjskim.
Dokładnie. I miecz ma bardzo dużo symboli. Bo w świecie chrześcijańskim miecze były często wzorowane na kształcie krzyża, dlatego mieliśmy taki jelec. Ale miecz katowski jest już czymś zupełnie innym i różni się kształtem ostrza i osoba, która wie, czym jest ten miecz, zrozumie zupełnie inaczej przekaz efektu, w którym będziesz wykorzystywać miecz katowski zamiast szpady.
Tak, no jest zupełnie inaczej wyważony na przykład. Co też ma znaczenie przy jego funkcjonowaniu.
Tak. I bardzo wiele przedmiotów ma jakieś głębsze znaczenie kulturowe. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Zależy się też od tego, gdzie występujesz. Bo jeśli na przykład jesteś ubrany całkowicie na czarno, to mało istnieje sytuacji w naszym codziennym życiu, gdzie człowiek ubiera się całkowicie na czarno. Praktycznie ogranicza się to do bycia na pogrzebie albo bycia studentem prawa.
Albo księdzem.
Oni mają wtedy takie białe te na szyi coś.
Koloratki?
Chyba to. Ale czemu koloratka nazywa się koloratka, skoro jest biała?
Bo jest kolorowa.
No właśnie to nie jest kolor.
Ale może ją pokolorować.
To dlatego.
Jak osiągniesz wysoki poziom w byciu księdzem, to koloruje ci ta koloratka.
Natęczowa? Bo to jest symbol przymierza z Bogiem.
Tak. Ale zostawmy to. W każdym bądź razie, jak Marek powiedział o czarnym, to od razu mi przyszło mi do głowy, że jeżeli byś był ubrany cały na czarno, i byś wiedział to, o tym i podchodził do tego świadomie, a wszystkie twoje rekwizyty byłyby białe, to wyglądałoby to niesamowicie dobrze.
Tak, tworzyłbyś niezły kontrast między tobą jako postacią maga, a przedmiotami, z których korzystasz.
Tak, bo występowanie na białych kartach byłoby super. Występowanie na białych monetach byłoby super. W białych linach, w białych pierścieniach, jeżeli wszystko ubierałbyś się na czarno i pomalowałbyś każdy ze swoich rekwizytów na biało, to to bardzo wiele mówiłoby o twojej postaci i wyglądałoby bardzo spójnie i estetycznie.
I teraz, kiedy zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich cech przedmiotów, przejdziemy wreszcie do konkretów. Powiemy sobie, jak można budować postać za pomocą rekwizytów.
Sam nie posłucham.
Więc weźmy na pierwszy rzut takie karty. Co karty mówią o twojej postaci?
No, że jesteś hazardzistą albo magikiem, albo nudzisz się w pociągu.
Tak, albo po prostu lubisz spędzać czas na losowych grach. Lubisz ryzykować. Chcesz mieć pretekst do spędzania wspólnie czasu z ludźmi, których gdzieś poznasz, albo ze swoimi bliskimi. Karty mogą powiedzieć o tobie dużo. Może przywiązujesz do nich symbolikę. Może wróżbiarstwo jest ci bliskie i wierzysz, że z tej talii, która ma w sobie sama wiele symboli, jesteś w stanie przejrzeć mgłę przyszłości i rozpoznać, co czeka cię za rogiem.
I teraz pomyśl o tym. Jeżeli kręcicie wróżbiarstwo w kwestii kart, to zobacz, wystarczy, że będziesz nosił karty w jakimś satynowym woreczku, na którym będzie wisiał jakiś dziwny wisiorek. Dokładamy kolejny rekwizyt do talii i nagle pogłębiłeś wrażenie mistyczności tego przedmiotu. Jeżeli jesteś gamblerem i będziesz miał podwójną karciarkę z notysikiem, żebyś nosił karty w komplecie dwóch talii, to w tym momencie, oho, to już coś mówi o tobie. Kolejny element budujący postać tego, czym są dla ciebie karty. Jeżeli jesteś magikiem takim nie wiem, typowym magikiem, nie przychodzi mi nic dobrego do głowy dzisiaj, i nosisz karty w kartklipie, no to widać, że po prostu często nosisz ze sobą karty i nie chcesz, żeby się niszczyły.
Tak, to jaki nosisz rekwizyt, jeśli chodzi o karty, mówi o tobie dużo, bo możesz mieć też bogatą talię zdobioną, możesz mieć tanią talię z marketu czy z kiosku. Nie rób tego przypadkowo, w każdym razie. Zastanów się, co twoje karty mówią o tobie. Jeśli korzystasz ze starej, zużytej już talii, to jeśli chcesz być takim sleek gościem, który ma wszystko modne i czyściutkie i ładnie pachnie, ma dobrze ułożone włosy, tylko te karty są pogniecione i wylądowały w piwie i są brudne, to twoja postać nie jest spójna do końca.
To będzie wyglądało źle, ale jeżeli wyglądasz jak Rocco Siliano, to zużyte karty są super.
Tak. Zastanów się po prostu, czy to, jakich korzystasz kart, pasuje do twojej postaci.
Ja mam straszny ubaw, bo ilekroć mówię Rocco Siliano, myślę Rocco Silfredi i jest bardzo śmieszny.
Nie znam tego nazwiska, więc nie wiem, o co ci chodzi. Jeśli korzystasz jak co drugi magik z monet, to warto zastanowić się, co one mówią o tobie.
Tak.
Bo przede wszystkim monety same w sobie to teraz straciły trochę na znaczeniu.
Tak, i będą traciły coraz bardziej i bardziej, a jednocześnie będą zyskiwały na innej płaszczyźnie.
Tak, bo monety, kiedyś to był pieniądz obiegowy, bardzo powszechny, bo monety miały większą wartość i to klasyczne wyciągnięcie dziecku monety zza ucha
to było coś.
Tak, to było coś. Ono się wzięło z tego, kiedy jeszcze moneta miała duże znaczenie i za taką srebrną monetę wyciągniętą zza ucha można było żyć miesiąc ze swoją rodziną.
Tak, moneta dolarowa w latach 50. miała znaczenie.
W XIX wieku to w ogóle.
W XIX wieku to w ogóle, ale tak ostatnio czytałem publikację magiczną z lat 50. i była tam oferta sprzedaży łączących się pierścieni, tych, których wykorzystał Dai Vernon, dokładnie takiego samego typu. Tam było 12 pierścieni chyba w zestawie. I kosztowało to $15.
No i dzisiaj za $15 by się pół takiego pierścienia nie dostało.
Nawet opakowania na te pierścienie nie kupisz za takie pieniądze.
Tak, bo pieniądz niestety traci na wartości. No i...
No i te monety, które są drobne z definicji, one znikają.
I mimo, że Amerykanie wiedzieli, jak robić monety, ich monety są troszkę lepsze niż nasze, to w większości świata monety są małe, mało wartościowe i powoli wychodzą z użycia, więc nie kojarzą się już z bogactwem. Nie kojarzą się z rozwiązywaniem poważnych problemów życiowych, jak na przykład ubóstwo, głód i brak ubrań. Dzisiaj moneta jest ciekawym przedmiotem lub ewentualnie ma bardzo małą wartość monetarną.
Tak. I wykorzystujemy w pokazach monety z pasjami. Głównie dlatego, że to jest dziedzina magii, która istniała bardzo, bardzo była popularna dawno temu i do dzisiaj ona przetrwała, bo tam jest zbyt dużo fajnych efektów, żebyśmy je po prostu odpuścili jako magicy.
Tak, plus nie zapominajmy, że jeśli korzystasz z monet, to możesz nie korzystać z nich tylko jako z pieniądza. Bo może po prostu zbierasz monety.
Tak.
Może je lubisz. Są to przedmioty dla ciebie ciekawe, przedmioty kolekcjonerskie, przedmioty ładne. I chcesz tą pasją podzielić się z ludźmi. Bo istniał w naszej magii taki etap, gdzie wszyscy mówili, że każdy przedmiot musi być przedmiotem użytku codziennego musi być rzeczą, którą każdy kojarzy normalnie na co dzień, na pierwszy rzut oka.
I tak, dlatego, to były czasy street magic.
Tak, i dlatego w Polsce nie można korzystać z monet, które nie są polskie. I moim zdaniem jest to podejście, no może działa niektórym, ale nie jest to jedyne słuszne podejście.
Tak, monety są rekwizytem i jako, że słuchasz tej serii, to już wiesz, że dobierasz rekwizyt do swojej postaci. Jeżeli chcesz korzystać z amerykańskich monet, korzystaj z amerykańskich monet, tylko wymyśl, w jaki sposób to łączy się swoją postacią.
Tak, ja na przykład lubię korzystać z amerykańskich monet, bo są fajne i wygodnie się z nimi pracuje niż ze złotówkami.
Tak, ja korzystam z amerykańskich monet, bo korzystam z amerykańskich monet. I absolutnie nie muszę tego uzasadniać. Nigdy, nigdy nie zakwestionował, dlaczego używam amerykańskiej monety.
Ale to też zależy trochę od nas samych.
To zależy od postaci.
Tak, bo możesz korzystać z wenezuelskich monet, możesz korzystać z monet chińskich, możesz korzystać z monet jakichkolwiek. To nawet nie muszą być prawdziwe monety. One mogą być z eurobiznesu.
Tak.
Chociaż nie wiem, tam były monety.
Nie, nie było monet. Moja postać jest taką osobą, dla której, jeżeli korzystacie tego mema z tego, co zekranizowali o tym egipskim bogu, taki biały, Moon Knight'cie. O, to jest taki mem z Moon Knight'em, że random bullshit go! To jest moja postać. I dzięki temu nikt nie kwestionuje w mojej postaci czegokolwiek, co używam. Jeżeli będę chciał używać monet zrobionych z lawy, to będę używał monet z lawy i nikt się nie zdziwi. Po prostu ten gość lubi tajemnice i używa tajemniczych przymiotów. I
tak, i to pasuje do niego. Bo może też na przykład korzystać ze złotych, starych polskich monet albo z hiszpańskich dublonów. Tylko, że wtedy uważaj, żeby ktoś ci ich nie ukradł.
No. Więc monety to rekwizyt.
Jest też taki rekwizyt, z którego magicy powszechnie korzystają na całym świecie, niekoniecznie zastanawiając się, czemu to robią.
Widzowie.
Nie, akurat nie widzowie, bo widzowie to nie wiem, rekwizyty. I są to liny.
Liny.
Choć lina może posłużyć do zmienienia widza w rekwizyt rzeczywiście, jeśli go odpowiednio zwiążesz.
W poprzedniej epoce magicznej liny były czymś takim jak karty. Pojawienie węzłów na linach było odrębnym, było ogromnym rozdziałem magii, który w ogóle zaniknął. Dzisiaj tam magicy pojawiają, czasem zrobią bum i pojawia się węzeł na linie i to wszystko. A jeszcze te 40-50 lat temu magicy znali setki rodzajów węzłów, znikających węzłów, splatających się węzłów, mnożenia lin, dzielenia lin. Tego było dużo, to zaniknęło. Ale liny jako tako przetrwały jeszcze w magii.
Tylko, że właśnie liny przetrwały w małej ilości rzeczy poza magią.
Mhm.
Ludzie na co dzień nie korzystają z lin tyle, co korzystali kiedyś. Chyba, że są marynarzami.
Albo mają specyficzny gusta erotyczny.
Albo są harcerzami.
Czyli mają specyficzne gusta erotyczne.
Nie wiem. Nie znam harcerzy. W każdym razie liny są wykorzystywane w niektórych rzeczach, bo to jest oczywiste. To jest całkiem przydatny przedmiot. Jeśli lubisz sobie rozwieszać hamak, to węzły raczej ci pomagają. Ale gdzie w codziennym życiu, w wielkim ośrodku miejskim ludzie korzystają z lin?
Czasem do holowania.
Na przykład. Więc jeśli jesteś magikiem korzystającym z lin, zastanów się, czemu z nich korzystasz? Co one mówią o tobie?
Ja tutaj, jeżeli się teraz przejmujesz i toniesz, to ja ci rzucę ten linę, taką ratunkową z kołem. Bo widzisz, w codziennym życiu liny nie są już tak używane jak kiedyś. Ale mają bardzo istotną funkcję. Liny stały się bardzo popularnym elementem scenografii. Wiszą pod sufitami, spinają zasłony. Liny stały się w naszym życiu czymś bardzo estetycznie satysfakcjonującym.
Szczególnie jeśli mamy do czynienia na przykład z sztuką Shibari.
Czy jesteś harcerzem?
Tak. Japońskim harcerzem.
Więc liny stały się estetycznym elementem naszego otoczenia i myśl o tym w ten sposób. Liny nie muszą służyć ci do wiązania szynki u powały twojej piwniczki, głównie dlatego, że nie masz piwniczki, a wegeszynka przychodzi spakowana inaczej.
Tak, nie musisz jej wędzić.
Ale czym są liny? Dlaczego z nich korzystasz? Jak możesz powiązać je ze swoją postacią? Skąd one się tam wzięły?
Jakich lin używasz? Jaki mają kolor? Jaki mają splot? Czy są wytrzymałe? Czy są palą się, czy nie? To wszystko mówi coś o twojej postaci. Bo jeśli masz coś takiego w swojej postaci, że jesteś bardzo nowoczesny i korzystasz z współczesnych technologii, masz lasery, światła UV i inne dziwne rzeczy, a tu nagle wyciągasz jutową linę, która jest taka naturalna i tak trochę gryzie się z tym wszystkim, to hej, może wiesz, jak uzasadnić to u siebie, ale...
Ale rób to świadomie.
Tak, rób to świadomie. Nie bierz tej liny tylko dlatego, że to była pierwsza lepsza, która mi wpadła w ręce. Zdawaj sobie sprawę, że to, jakiej liny używasz, mówi coś o tobie.
Tak, ja wiem, że mogłeś taką linę kupić z efektem, który właśnie kupiłeś, ale pamiętaj, ktoś te efekty robi. Ktoś produkował ten rekwizyt. Jeżeli naprawdę ci zależy, jesteś w stanie wyprodukować to sam lepiej, niekoniecznie taniej. Ale hej, magia jest naszą pasją, a czasem nawet zawodem. Więc inwestowanie w pasję albo zawód to nic złego.
Nawet można by powiedzieć, że to jest słuszne i chwalebne. W niektórych efektach pojawiają się też rzeczy, które powoli znikają z naszego środowiska i może kiedyś znikną całkowicie, oby nie. I są to książki.
Co to?
Właśnie coraz mniej osób wie, czym są książki i zauważyliśmy nawet pewien trend, który polega na tym, że ludzie chwalą się tym, że nie czytają książek. Więc książka u magika jest, oczywiście ma swoje symboliczne znaczenie.
Książka to jest taki e-book, który jest wykonany w prawdziwym świecie. Nie ma go w telefonie. To jest taki e-book, który ma takie prawdziwe kartki. To jest tak dziwne dosyć uczucie przeglądanie tego i można się skaleczyć.
Tak, ale książka dużo mówi o jej wykorzystującym ją magiku.
Tak, i książki nie trzeba ładować.
To jest też akurat fajne. No. Raz ją tylko naładujesz w drukarni i ona potem działa, aż się ją spali niechcący. Książka mówi dużo o magiku, bo to z jakiej korzystasz książki też przekazuje sporo, bo możesz korzystać na przykład z Necronomiconu i robić na nim booktest. Możesz robić Sherlock od Shona Farquhara, które pobiło wszystko, ale jeśli już korzystasz z Sherlocka Holmesa, to hej, może przeczytaj chociaż prawdziwego Sherlocka Holmesa, a nie udawaj, że po prostu jesteś fanem, bo warto wiedzieć, o czym się mówi. W każdym razie już samo korzystanie z książki dużo o tobie mówi. Mówi, że nie należy do ludzi, którzy się wstydzą tego, że czytają, albo że nie należy do ludzi, którzy naprawdę nie czytają. Prawdopodobnie lubisz przekazywanie myśli i może bawisz się dobrze słowem. Może jesteś mentalistą, który odczytuje słowa z umysłów ludzi. Użycie książki dużo mówi o postaci. Rób to świadomie.
Książka może też być sekretnym futerałem na karty.
Czyli tak naprawdę udajesz, że jesteś inteligentny, a tak naprawdę tam jest tylko hazard.
Tak.
Tylko dziura w twojej duszy.
Tak, ta książka może być... Tak teraz myślę i chciałem powiedzieć dwa przykłady, ale książka może być absolutnie wszystkim, więc jak każdy rekwizyt, wykorzystując książkę, potrzebując książki jako rekwizytu, po prostu pomyśl, jak powiązać ją z resztą twojej postaci. Jeżeli robisz efekt z linami, a to będzie książka 60 węzłów, to teraz proszę, mam dla ciebie book test. Wyobraź sobie book test, w którym widz wybiera dowolny węzeł i ty odczytujesz go jedną ręką, zawiązując ten węzeł jedną ręką na linię. Brawo, masz fajny efekt, dziękuję, dobranoc, oklaski.
Masz ładny, spójny efekt i w dodatku book test, więc super.
Marynistyczny mentalizm z linami. Ola Boga!
I jeśli jesteśmy już przy mentalizmie, to bardzo często pojawia się tam przedstawienie jakiegoś słowa, czy czegoś, rysunku, rzeczy pomyślanej przez widza, bądź wybranej. I to należy gdzieś zapisać czy narysować. Więc mamy takie różne przedmioty do zapisywania. I to, czy skorzystasz z białej tablicy, na której napiszesz markerem suchości realnym. To, czy skorzystasz z flipcharta, na którym masz kartki odrywane. To, czy twoim narzędziem będzie tablica kredowa, po której będziesz pisał kredą. To wszystko tworzy twoją postać. Tworzy ją estetycznie, tworzy ją znaczeniowo. Tworzy ją też tak troszkę, jeśli chodzi o odniesienie się do czasów, bo jeśli idziesz w stronę podróżnika w czasie, jak trochę Morgan i West, to korzystanie z tablicy kredowej będzie miało większy sens, niż jeśli teraz chcesz zgrywać współczesnego nauczyciela akademickiego i korzystałbyś z takiej tablicy, z której już się nie korzysta praktycznie. Bo teraz wszystko staje się takie slick, białe, markery suchościeralne i w ogóle super, kreda? Na co to komu?
Markery suchościeralne są zoom do lamusa, teraz tablice LED-owe się pojawiają, takie te, co tam się samo rezytują.
I po tym widać, że ja jestem już starym człowiekiem. Mimo, że jestem młodszy od Maćka, to jestem starszy od niego.
Okej. Okay. Więc tak, to też jest rekwizyt, też pomyśl, jak powiązać to z twoją postacią.
I jeśli jesteś iluzjonistą w takim klasycznym znaczeniu tego słowa, to tworzysz na przykład iluzję, więc korzystasz z pudeł. Korzystanie z pudełek, pojemników ma duży sens, bo to jest, to jest bardzo przydatne. Ale nie bierz przypadkowych pudełek. Nie sprawiaj takiego wrażenia kogoś, kto kupił jakieś stare, używane, duże iluzje od różnych magików z całego świata i po prostu wrzucił je na jedną scenę. To nie będzie fajne.
Ponownie, to żeby się nie powtarzać za bardzo i nie wchodzić w temat, pomyśl, jak powiązać to wszystko z twoją postacią.
Bo na przykład Magus Utopia, którą praktycznie każdy zna, mają piękne, duże iluzje. I oni wiążą to w jedną konkretną historię, bo hej, przełożyli się, pomyśleli, zastanowili się, jak powinno wyglądać to, żeby pasowało do tego, co chcą przekazać.
Tak, oni akurat, ich podejście może się trochę przerastać, bo oni nie tyle myślą, jak powiązać to z postacią, to oni myślą, jak powiązać to ze spektaklem. To już jest troszeczkę co innego, troszeczkę inny rodzaj myślenia.
Troszkę większa skala.
Tak, na pewnych poziomach jest to łatwiejsze, na pewnych poziomach jest to trudniejsze. Na początku twojej drogi, kiedy szukasz swojej postaci, a tym zajmujemy się w tej serii, myśl o tym, jak powiązać to z twoją postacią. I szukając tego, pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy, że to jest taki super pro tip. Dbaj o to, żeby te rekwizyty podobały się tobie.
Tak, jeśli chcesz rzeczywiście, żeby twoja postać nie była zaprzeczeniem ciebie, tylko była trochę spójna z tobą, z tym, kim jesteś, co tobie się podoba w życiu i żeby po prostu podobało ci się bycie tam postacią na scenie, to dobieraj to pod względem tego, co tobie się podoba. To jest bardzo ważny sekret, taki pro tip.
Tak, bo ja na przykład bardzo lubię rzeczy z brązu, czy też ze spiżu.
Maciek bardzo lubi rzeczy z mosiądzu, tylko bardzo często też nie wie, że ten mosiądz to mosiądz i nazywa to nazwami losowych metali.
To jest spiż. Z tego były zbroje Achajów pod Ilionem.
Więc tak, Maciek ma dużo rekwizytów z mosiądzu.
Z brązu.
Nazywając jej brązem, bądź spiżem. W każdym razie...
tak, i jeżeli coś jest...
Dobry kierunek.
Tak, jeżeli coś jest wykonane z tego materiału, który był, z którego była zrobiona zbroja Achillesa i tarcze Leonidasa, to ten rekwizyt, niezależnie czy jest dobry czy zły, ma bardzo dużą szansę, że znajdzie się w moim show.
Tak. I to jest ciekawy kierunek, bo jeśli wrzucasz do show coś, co ciebie ciekawi, coś, co ci się podoba, to czy chcesz, czy nie, będziesz to wyrażać sobą, swoim zachowaniem później i będziesz tworzyć postać swoją. Twoi widzowie będą wiedzieli, jakie jest twoje poczucie estetyki, będą wiedzieli, czy jest nijakie, będą wiedzieli, czy im się podoba, czy ich odrzuca. Nieważne. Będą je odbierali, a ty będziesz je przekazywać. Więc twoje show od razu stanie się ciekawsze i stanie się pełniejsze. A twoja postać wreszcie zacznie błyszczeć.
Tak.
I to czasem może dosłownie. Bo jeśli bardzo lubisz biżuterię i się nią obwiesisz, albo bardzo lubisz cekiny i będziesz nosić cekinowe ubrania i korzystać z cekinowanych książek, z cekinowanych pudeł i błyszczących kart, to hej, czemu nie? Estetyka przedmiotów, z których korzystasz, jest dosyć ważna, bo może stworzyć to uczucie spójności, o którym tyle już mówimy. Spójność, 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 spójność. I możemy tutaj mówić dużo o zasadzie dekorum, możemy mówić tutaj dużo o tym, żeby wszystko ze sobą się spinało i tak jak Maciej wcześniej wspominał o używaniu białych rekwizytów, możesz korzystać z rekwizytów na przykład podobnych kolorystycznie. Możesz korzystać z rekwizytów podobnych znaczeniowo. Możesz korzystać z rzeczy, które kojarzą się ze szkołą. Możesz korzystać z rzeczy, które kojarzą ci się z pracą w biurze. Możesz korzystać z rzeczy, które kojarzą ci się z byciem na biwaku.
Etc., etc., etc. Przerwę mu, pozwólcie, drodzy słuchacze, bo on nie przestanie
nigdy. Ale ja mam tu jeszcze 1000 rzeczy na tej liście.
Ja wiem. Ważne jest, żeby te rzeczy były spójne z tobą, jako z twoją postacią, którą próbujesz stworzyć.
Co więcej, rekwizyty, moim zdaniem, akurat u nas, u magików, którzy korzystamy z nich bardzo powszechnie i one często stają się elementem decydującym o tym, czy coś robimy, czy nie, to właśnie rekwizyty mogą stać się dla nas czasem punktem wyjścia do stworzenia postaci.
Tak, wywal sobie wszystko to, czym występujesz na biurko. Zobacz te rzeczy. Zobacz, co je łączy. Może się okazać, że łączy je tylko randomowy, magiczny bullshit. I to tylko pozornie jest błędne, bo jesteś w stanie zbudować postać, w której to będzie miało sens.
Tak, możesz być szalonym gościem, który uwielbia magię i chce się nią dzielić, niezależnie od tego, jakakolwiek ona by była.
Tak, Etienne Pradier występuje za pomocą największych głupot i to jest spójne z jego postacią.
Tak.
Jego postać jest bardzo specyficzna, ale hej, jest przyjacielem króla Anglii.
Gdzieś w społeczności magicznej istnieje grupa ludzi, którzy występują tylko i wyłącznie wykorzystując przekąski. Cukierki, batony.
Znowu ten Rocco Siliano.
Nie, tamten to kokainę.
Nie, on paluszki pojawia na scenie dla 3000 osób.
Tak, to też. W każdym razie są ludzie, którzy trzymają się tego, bo ich to kręci i czemu by nie? Są też magicy, którzy trzymają się na przykład jednego rekwizytu, którzy korzystają tylko powiedzmy z kart albo tylko z monet. Ewentualnie tylko z kufla piwa.
Też to już nie wiem, bo David Rowe mi przyszedł do głowy, Richard Turner mi przyszedł do głowy jako karty, jako monety.
No i Dennis Bear jako piwo.
A on tam jeszcze gumkę, recepturkę ma.
A, no fakt, rzeczywiście. Zapomniałem o Herbercie.
Herbert ma więcej fanów na Facebooku niż ja.
Ech. każdym razie możesz korzystać z jednego rodzaju rekwizytów albo nawet z jednego rekwizytu. Bo jeśli jesteś proples mentalistą i korzystasz tylko i wyłącznie z czegoś do pisania
i widzę
widzowi na czole albo sobie na klatce piersiowej i stajesz niczym Conan, krzycząc niczym Arnold Schwarzenegger, to hej, może tak chcesz? Może to buduje twoją postać maga barbarzyńcy?
Tak, pomyśl jeszcze, może się okazać, że któryś z tych rekwizytów jest twoim głównym rekwizytem. Jeżeli na przykład jesteś szalonym gościem od kostek Rubika.
To... Albo jesteś szalonym ninją, który rzuca shurikenami.
To pomyśl sobie, ile zyskasz zastępując monety krążkami w kolorach ścianek kostki Rubika, plastikowymi. Kostka Rubika to i tak jest zabawka. Więc jesteś w stanie od tego rekwizytu rozciągnąć spójność na całą resztę tego, na czym występujesz, łącząc wszystkie efekty w jeden dzięki temu, że masz spójne rekwizyty, łącząc to swoją postacią i nagle, hej, masz gotowe show. To nie jest takie trudne, serio.
Tak, i nagle wiesz, kim jesteś dla widzów i wiesz, jak dobierać kolejne rzeczy, jak będziesz chciał rozwijać swoje show.
Tak.
Więc przedmioty, które masz przed sobą, mogą ci pomóc rozgryźć, kim jesteś. Więc tutaj ta stara sentencja być czy mieć nie do końca znajduje zastosowanie.
A jeżeli będziesz patrzył na te przedmioty, to będziesz mógł odpowiedzieć sobie na pytanie ego sum qui sum.
Ważnym w korzystaniu z rekwizytów jest uzasadnianie ich. Więc to jest coś, o czym warto myśleć. Nie musisz uzasadniać rzeczy, ale czasem warto.
To zależy od tego, kim jest twoja postać.
Tak. I uzasadnianie rzeczy nie musi odbywać się bezpośrednio. Nie musisz mówić ludziom, korzystam tutaj z tej oto pineski, gdyż...
Tak.
Nie, nie, nie.
Jeżeli wyciągasz pierścienie, nie musisz powiedzieć, te pierścienie były zawieszone na tych pierścieniach wisiała firana u mojej babci. Jako dziecko bawiłem się nimi i nauczyłem się tego. Nie, możesz wyjąć pierścienie i powiedzieć, to są słynne łączące się obręcze.
To już jest jakieś uzasadnienie.
To już jest uzasadnienie.
Wprowadziłeś je, bo one są słynne.
Tak. Możesz je po prostu wyjąć. I powiedzieć, watch, look, look, alligator.
Jeśli to będzie pasowało do twojej postaci, że wyciągasz różne dziwne rzeczy, których ludzie nie wiedzą, czym są, i prezentujesz im tą tajemnicę, bez wprowadzania tego, po co to tu jest, bo oni muszą się domyślić, o co w tym chodzi, i to jest zagadka, to hej, brak przedstawienia jakiegokolwiek rekwizytu będzie bardziej budował twoją postać.
Sky is the limit.
Więc zastanów się nad tym, czy chcesz, jak chcesz, i po co masz uzasadniać rekwizyty, z których korzystasz?
Bo to też jest część twojej postaci.
Tak. Czasem, jeśli na przykład chcesz być profesorem wprowadzającym ludzi w jakiś świat, tłumaczenie będzie konieczne. Ale nie zawsze chcesz być profesorem. Czasem możesz być tajemniczym magiem.
A czasem oszustem, a czasem klaunem, a czasem czymkolwiek tylko zechcesz. Wybierz sam, zrób to świadomie i korzystaj.
Ale tak na... szybkie wskazówki tego, jak decydować o tym, żeby twoje przedmioty, z których korzystasz, były w miarę spójne, ale nie chcecie się za dużo używać, to zwróć uwagę na to, jak wyglądają. Ludzie oceniają książki po okładkach, korzystaj z tego i jeśli tak jak Maciek na przykład lubisz rzeczy z mosiądzu, to, korzystaj z rzeczy z mosiądzu. Jeśli lubisz rzeczy w kolorze różowym, to korzystaj z rzeczy w kolorze różowym. Jeśli natomiast lubisz coś zbudowanego z drewna, korzystaj z rzeczy zbudowanych z drewna. Znajdź sobie jedną czy dwie cechy, które lubisz i trzymaj się ich. To na pewno wzmocni twoje show i wzmocni odbiór jego przez widzów, niż gdybyś wybierał cokolwiek zupełnie losowo.
Pamiętaj, spójność jest klejem budującym postać, a postać jest tym, co chcesz mieć. Bo mieć postać warto. Tak samo jak kapitał w Banku Rothschildów.
Dowiedz się też, czym jest zasada dekorum. Bo to ci może naprawdę pomóc. I rekwizyty są dla nas magików czymś niezwykle ważnym. Moim zdaniem one są ważniejsze dla magików niż w większości różnych innych sztuk performatywnych. Więc doceń to, nie zmarnuj potencjału, wykorzystaj go i stwarzaj się za pomocą tego, z czego korzystasz.
I jakkolwiek zabrzmi to humorystycznie, to jest w tym sens. Pamiętaj, z raz obranej w drogi nigdy nie zawracaj wstecz, bo praca nad twoją postacią się raczej nie skończy bardzo szybko. Jeżeli już postanowisz, że te rekwizyty pójdą, załóżmy, nie wiem, maluję wszystkie moje rekwizyty na biało, to nie poddawaj się. Pracuj, 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 aż w końcu w pewnym momencie twoja postać stanie się spójna, pojawi się takie kliknięcie, kliku, klik i będziesz miał coś, czego nikt nie stanie ci podwędzić. Tak powstał Piw the Magic Dragon, tak powstanie twoja magiczna jaszczurka.
I to byłoby na tyle w tym odcinku.
To cześć.
Słyszymy się za tydzień.
Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy Wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, możesz nas wesprzeć, promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, komu chcesz, każdemu. Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.